Minister energii Krzysztof Tchórzewski, moim i Państwa gościem w poniedziałkowy poranek. Dzień dobry, panie ministrze, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, jak pan patrzy na to, co dzieje się w sprawie gazociągu Nord Stream 2, to są obawy jakieś, czy wszystko będzie dobrze?
No, są duże obawy, dlatego że widać bardzo duże zaangażowanie bardzo wielu pracowników Komisji Europejskiej, którzy wspierają tę inicjatywę. No jest to inicjatywa bardzo mocno wspierana przez rząd niemiecki także. Przecież firmy niemieckie się w to bezpośrednio angażują. No cieszy w tym momencie ta ostatnia decyzja Kongresu Stanów Zjednoczonych, który no, zapowiedział sankcje z tego tytułu. A więc jeżeli Stany Zjednoczone z punktu widzenia obronności, a ich cały zespół i w Polsce i nie tylko czuwa nad bezpieczeństwem NATO, czyli całego paktu, w związku z tym całej Europy włącznie. I jeżeli oni uważają, że Nord Stream 2 jest zagrożeniem i to takim poważnym, że z tego tytułu trzeba nawet sankcje ustanawiać, no to znaczy, że my jako Polska, mówiąc o tym, że jest to groźne, mieliśmy rację.
Myśli pan, że to jest też efekt ostatniej wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce i dobrej wizyty, jakby nie było?
Z tego, co wiem, to jeśli chodzi o sprawę funkcji taką bezpośredniego wpływu, to no, Donald Trump nie ma takiego jakby bezpośredniego, pełnego poparcia w Kongresie Stanów Zjednoczonych, a tymczasem no, Kongres prawie jednomyślnie to uchwalił, więc to świadczy o tym, że jednak to trochę więcej niż tylko sama wizyta pana prezydenta. Oczywiście wizyta jakby spowodowała, że taki jest ogląd. Ja przyjmowałem wizytę 11 kongresmenów amerykańskich, którzy wizytowali Polskę w ubiegłym roku. Miałem z nimi ponad dwugodzinną rozmowę, bardzo szczero tak, starałem się im rzeczywiście przedstawić tę naszą sytuację. Trochę łatwiejsza ta była rozmowa, bo w tej grupie było dwie osoby w kongresie, które były polskojęzyczne, czyli oni się już urodzili w Stanach Zjednoczonych, ale byli jednak z takich rodzin, gdzie rodzice ich nauczyli języka polskiego. To też dobrze świadczy o tym i tutaj też jakby uczestniczyli bardziej czynnie w tej dyskusji. To muszę powiedzieć, że już w trakcie nie tylko wskutek rozmowy z nami, ale już na początku rozmowy było widać, że oni znają ten problem, że się interesują, na czym bezpieczeństwo świata polega i że w tym bezpieczeństwie świata Polska ma wyjątkowe miejsce. No bo oni to rozumieją, że oni ciągle operują tym, że w planach rosyjskich gdzieś tam się ciągle jawi granica Rosji na Wiśle. I to są tego typu sytuacje, które są niezwykle trudne. Niemniej na czym rzecz polega? Nord Stream 2, co on daje? On daje takie rozwiązanie, że dzisiaj Rosja, żeby zaopatrzyć i wykonać zamówienie na zachód dostawy gazu, nie może wyłączyć ani gazociągu ukraińskiego, ani naszego. To powoduje, że my możemy się czuć dosyć bezpiecznie, bo my odbieramy tam jedną część tego przesyłu. I tutaj kwestia jest taka, że oba te gazociągi muszą być czynne. Natomiast w sytuacji, kiedy Nord Stream będzie czynny, kiedy wybudują Nord Stream 2, to powoduje, że Rosjanie będą mogli wyłączyć polski gazociąg, Jamal biegnący przez Polskę, czy też ukraiński. I mogą kolejno straszyć Polskę i Ukrainę, że wyłączą. I to jest element potężnego szantażu politycznego. No my się staramy temu zapobiec. Już wybudowaliśmy gazoport, budujemy połączenie w kierunku Norwegii i chcemy zrobić pełną taką rezerwę zasilania w gaz, ponieważ ten gaz już jest nie tylko przemysłowo potrzebny, ale tak naprawdę większość społeczeństwa nie może bez niego żyć.
Myśli pan, że Zachód Europy w pewnym momencie się ocknie, obudzi i stwierdzi, że ta solidarność z Polską jest mimo wszystko ważniejsza niż partykularne interesy w tym momencie i interesy ponad naszymi granicami?
No, widać, że to trudno idzie. Być może też, że tutaj ma duży wpływ na to także działalność lobbingowa Rosji poprzez różnego typu agentów wpływu którzy działają na ich korzyść w różnych środowiskach, ale bardzo ciężko nam jest, jeśli chodzi o Komisję Europejską, Unię Europejską.
My tracimy ogólnie wizerunkowo w Komisji Europejskiej?
Nie tracimy.
Choćby przez ostatnie te wydarzenia, które mają miejsce w Polsce.
To znaczy tak, ja jestem negocjatorem gospodarczym w Komisji Europejskiej. Już od, powiedzmy, połowy ubiegłego roku bardzo intensywnie negocjowałem pakiet pomocy publicznej dla górnictwa, restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego. Teraz negocjuję tak zwany rynek mocy, sposób funkcjonowania elektrowni polskich, jak długo będziemy mogli z węgla korzystać. I w tych negocjacjach spuentuję tak. W moim przekonaniu mam większe zrozumienie niż moi poprzednicy.
Cieszy się pan, że wreszcie udało się doprowadzić do końca przetarg na obwodnicę, rozstrzygnąć ten przetarg? Nie obwodnicę, tylko autostradę oczywiście.
To jest kwestia taka, że przetarg jest rozstrzygnięty na pierwszy odcinek autostrady do Mińska Mazowieckiego. To jest łącznik 4-kilometrowy. No i jest decyzja i już rozpoczyna się fizyczna. Wszystkie sprawy dokumentacyjne, pozwolenia, wszystko jest na cały odcinek i będą teraz kolejno rozstrzygane przetargi aż do tej obwodnicy do węzła Lubelska. Ten pierwszy odcinek, który będzie robiony, to jest do Konika, a więc wprowadzi nas na ten pierwszy węzeł, gdzie będziemy mogli zjeżdżać, już ominiemy Dębę Wielkie, czyli te takie spore wyhamowanie ruchu w kierunku Warszawy. To jest jedna dobra wiadomość. No druga taka, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę, że będzie budowana dalej autostrada na wschód. Problem jest taki, jeśli chodzi o terminy, że są już zakończone badania środowiskowe, jest wytyczona trasa, ale jeszcze muszą być zrobione badania geologiczne. To już jest wymóg europejski, że musi być teren zbadany pod względem znaków przeszłości pod taką autostradą. A więc tutaj geolodzy będą szukali naszych zabytków, różnych innych rzeczy, patrząc na to, czy to nie naruszy właśnie tego.
No będziemy trzymali te badania, kciuki, żeby nic nie znaleźli.
No tak, jeżeli nic nie znajdą, to jest rok czasu, do półtora te badania się zakończą. Jeżeli coś znajdą, to gdzieś tam czasami bywa, że trzeba trasę przekładać. Nasz teren do tej pory nie był bogaty geologicznie. Wykopalisk nie mamy za dużo, więc mam nadzieję, że to się wszystko dobrze odbędzie. Jeżeli pierwszy odcinek, który będzie badany, to jest odcinek od Kałuszyna do Siedlec, czyli konkretnie do węzła od strony ulicy Terespolskiej, czyli od skrzyżowania, od ronda, które jest na wschodnim wyjeździe z Siedlec, to gdzieś około ponad kilometra, niepełne półtora kilometra, tam będzie będzie skrzyżowanie autostrady z tą naszą drogą dwójką w tej chwili. I ten odcinek właściwie jest już prawie, można powiedzieć, że pewny, jeśli chodzi o program do 2023 roku.
Czyli jeszcze kilka lat jednak mimo wszystko zostało.
Nie, ja mówię, wykonanie to jest miesiąc, dwa, to jest przetarg teraz, to jest taka realizacja odcinkowa, to będzie kilka lat trwała, to jest krótko. To ta inwestycja miała się rozpocząć dopiero po 2025 roku. Pamiętajmy, to była taka decyzja wcześniejsza i tutaj duże nasze zabieganie w tym kierunku. Tak trzeba powiedzieć, że tutaj miałem duże wsparcie innych parlamentarzystów w tej dziedzinie, ale jednak uczestnicząc w posiedzeniach rządu starałem się wskazywać ministrowi Adamczykowi na potrzebę tej drogi. I w momencie, kiedy się dodatkowe środki, możliwości finansowe pojawią, i patrzcie, jak PiS rozpoczyna rządy, to i pieniądze się pojawiają w budżecie. Także no, na to zwracam uwagę. Podobnie było w 2007 roku. Też zaczęliśmy rządy i pieniądze się pojawiły. Jak się porządku trochę zrobi, to i pieniądze są. Ale wracając do zasadniczego tematu, to jednak ta droga, no mam nadzieję, no mogę powiedzieć dzisiaj 80% nawet, że będzie do Białej Podlaskiej kontynuowana do granicy właściwie.
Czekamy w takim razie. Panie ministrze, to jeszcze na koniec. Będzie się pan włączał w kampanię samorządową w Siedlcach?
Ja jestem działaczem publicznym, politycznym. Ja jestem szefem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu siedlecko-ostrołęckim. Jestem szefem powiatu siedleckiego. Więc no tu ja nie mam wyjścia. Ja muszę to organizować, a nie tylko włączać się.
Ma pan już swojego kandydata?
No to jeszcze trzeba poczekać z tego typu decyzjami. Nikt jeszcze kandydatów nie ogłasza. Natomiast, jak to się mówi, zbieranie i analiza sił co do tego, jak to przeprowadzić, no to ma normalnie miejsce, bo to są z punktu widzenia ilości osób wybieranych, to są potężne wybory. Samych radnych gminnych w Polsce będziemy wybierali prawie 35 tysięcy osób.
Liczy pan na dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych?
No, jesteśmy jednym z okręgów przodujących dotychczas w kraju. A teraz przy obecnym poparciu, mimo tej awantury związanej z Trybunałem, gdzie nas mocno młodymi ludźmi straszono, teraz badania, które wykazały, że 50%, dokładnie 51% młodych ludzi jednak popiera Prawo i Sprawiedliwość, no to jest jakiś tam sygnał co do tego. Słupki poparcia tak zwane w badaniach nic nam się nie zmniejszyły z tego powodu, bo nasze rzeczywiste reformy idą do przodu. Jak widać, 500+ funkcjonuje. 20 miliardów złotych, gdzie rządzący nasi poprzednicy PSL i Platforma Obywatelska twierdzili na 100%, jakśmy podjęli tę inicjatywę, że to jest bzdura, to jest bajka, to jest kiełbasa wyborcza. Nie, szanowni państwo, te pieniądze są płacone i się znalazły w Polsce. Więc trzeba dodać i to, że potrafiliśmy znaleźć te pieniądze w Polsce w tym samym worku, który jest. No, znalazły się pieniądze na to, żeby emeryci po 75 roku życia mieli na leki, które są przewlekłe. No, na doraźne choroby to jest normalna sprawa, ale są ludzie, którzy mają nadciśnienie, mają szereg różnych chorób przewlekłych, muszą codziennie do końca życia brać leki. Dla tych osób znalazły się pieniądze, żeby im pomóc. No, drugi spory worek pieniędzy.
I liczy pan na to, że to
robimy
właśnie system...
inwestycje, panie redaktorze, olbrzymie inwestycje. Nie było takiej inwestycji na wschodniej Polsce, które minister energii rozpoczął. Budowę elektrowni w Ostrołęce. 6 miliardów złotych. W szczycie, w ciągu 2 lat szczytu tej budowy, tam będzie 7 tysięcy osób na placy budowy pracowało i ponad 150 firm. Ile to ludzi znajdzie pracę w ciągu 5 lat na samej tej budowie w naszym regionie. I będziemy budowali jeszcze elektrownię przy Bogdance, najnowocześniejsze w Europie, 500 megawatów na zgazowanie węgla. Takiej nowoczesnej elektrowni jeszcze w Europie nie ma, pierwsza jest w Japonii. I znajdujemy na to środki, nie pożyczając za granicą.
Czekamy w takim razie do wyborów samorządowych, bo od nich rozpocząłem to pytanie, jeszcze trochę czasu zostało, ale tak śmiechem, żartem wcale nie tak dużo. Rok, tak na dobrą sprawę.
Rok to jest, no...
To w polityce nie jest aż taki
po wakacjach
wielki.
Rozpoczniemy już rozmowy na ten temat, bliższe przyglądanie się tym, którzy już byli wybrani, bo na naszym terenie społeczeństwo nam bardzo zaufało. My mamy burmistrzów, mamy wójtów, mamy bardzo wielu radnych. Może nie tyle, co nasza obecna opozycja, ale jednak jesteśmy tutaj ugrupowaniem w naszym regionie liczącym się i będziemy się starali, pokazując, że na obietnicach rządowych się społeczeństwo nie zawiodło, to i nie zawiedzie się na tym, co będziemy robili jako samorządy. Ja dodam jeszcze też, że chciałbym zwrócić uwagę z rolnikami. Było 60 groszy mleko, jest ponad złoty 20. Ja odpowiadam za interwencje rządowe, za Agencję Rezerw Materiałowych i znajdują się środki, żeby uruchamiać skup interwencyjny. Tak. Działamy, staramy się jak najlepiej pracować, panie redaktorze.
Zobaczymy, na ile będzie ta pamięć trwała, bo to tak różnie bywa właśnie. Pamięć wyborców oczywiście, czy za rok będą o tym wszystkim pamiętać.
Wie pan, jesteśmy ludźmi i na bieżąco musimy się starać. To nie jest tak, że człowiek sobie zasłuży jednym działaniem. Po prostu jak codziennie musimy starać się o to, żeby mieć codzienną pracę i my też jako działacze publiczni musimy codziennie starannie pracować. A wyborcy, to może być docenione.
A wyborcy rozliczają, dokładnie.
Tak,
minister energii Krzysztof Tchórzewski, moim państwa gościem o poranku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.